tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię je i obłożę nawozem, może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj będzie wykład z botaniki biblijnej, dlatego że liturgia słowa wspomina o roślinach, zarówno w pierwszym, jak i w trzecim czytaniu. W pierwszym czytaniu mamy historię Mojżesza, człowieka, który urodził się w Egipcie, w cudowny sposób został ocalony w dobie prześladowań Hebrajczyków i w ten sposób znalazł się na dworze samego Faraona, był księciem, adoptowanym, ale księciem. Przed nim roztaczała się wizja wspaniałej przyszłości, ale skonfliktował się z Faraonem, musiał uciekać i oto wylądował na pustyni u swego teścia, który był poganinem, który składał ofiary obcym bogom i to jeszcze w roli pastucha, który chodził gdzieś tam po górach i szukał trawy dla owiec. Mojżesz, nie wiem czy to ważne czy nie, był też jąkałą, nie miał jakiegoś daru wymowy, a oto Pan Bóg objawia się mu i proponuje mu bycie liderem, przywódcą, tym, który wyprowadzi naród wybrany z niewoli egipskiej. Pan Bóg ma przedziwne plany i w tych planach wybiera sobie konkretnych ludzi. I tak jest też z Mojżeszem. On jest tutaj przykładem człowieka przegranego. Z tej wielkości, z tych perspektyw, które przed nim się roztaczały, okazuje się, że wylądował w tak beznadziejnej sytuacji, ale nawet tam Pan Bóg go odnalazł. Pan Bóg szuka człowieka, bo jest zaangażowany w nasze zbawienie. Chce nam nieustannie okazywać swoją życzliwość. I objawia się w sposób niezwykły, bo w krzewie gorącym, w krzaku, który płonie na pustyni, to zwabia Mojżesza, to go zainteresowało. Są takie 3 próby wyjaśnienia naukowego, czym był ten krzew gorący. 3 próby i 3 tak naprawdę rośliny. Jedna z tych roślin, jak głosi tradycja, do dzisiaj rośnie w Egipcie, w klasztorze świętej Katarzyny u podnóża góry Synej. Kiedy pojedziemy tam na wycieczkę czy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej i udamy się w to miejsce, to będą nam pokazywać krzew gorejący. To jedna z tych roślin. Ale czy to dokładnie ta? Sama w sobie też przedziwna, bo nigdzie indziej nie udało się jej zaszczepić, nigdzie indziej ona nie występuje i nie rośnie. Przez kształt liści przypomina właśnie płonący krzew. Inna roślina także ze względu na swoje ukwiecenie przypomina gorący krzew, a jeszcze inna interpretacja mówi, że to była zupełnie inna roślina, która w upalne dni wydziela olejki eteryczne, które są łatwopalne i które rzeczywiście mogą się zapalić, ale nie samoistnie. Także żadna z tych teorii się nie utrzymuje, ale przecież to nie o to chodzi, bo jeśli nawet to było wydarzenie naturalne i Pan Bóg je wykorzystał, to okej. A jeśli nadprzyrodzone, że to się zapaliło, a nie spalało, no to tym bardziej. Chodziło o to, żeby zwabić Mojżesza, żeby go zainteresować, żeby przy tej okazji objawić coś o wiele wspanialszego. Dlatego, że właśnie w tym spotkaniu po pierwsze zostaje objawione Boże imię, które brzmi Jestem, który jestem, które tak najprościej można zinterpretować jako jako prawdę o tym, że istotą Boga jest istnienie, że On istniał zawsze, istnieje i istnieć będzie, że Jego istnienie jest odwieczne, że my zaistnieliśmy na świecie, bo Bóg tak chciał i kiedyś przestaniemy istnieć, bo skończy się nasze życie, ale Bóg istnieje zawsze. Ten, który był, który jest i który będzie. To właśnie wyraża to Jego imię. Kiedy Bóg mówi też o sobie, objawiając się, mówi, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, a zatem Bogiem historii, Bogiem, który już się objawiał, który tę życzliwość okazywał, ale także Bogiem relacji z przodkami, z Bogiem, który wchodzi w konkretną historię danego narodu czy świata, ale też i w historię konkretnego człowieka i chce dobrze. I mówi tam o swojej niecierpliwości, że znudziło mu się to, co się działo z narodem wybranym podczas niewoli. Najpierw dzięki Józefowi, którego wcześniej sprzedano do Egiptu, Żydzi trafili do tej krainy i był to dla nich dobry czas, ale później wszystko się pozmieniało i zaczęli cierpieć niedostatek. Byli prześladowani, byli mordowani, zabijani. I Bóg mówi, znudziło mi się patrzeć na to, że mój naród wybrany jest tak traktowany. Boża niecierpliwość, ale w tym też i Boża litość i Boże miłosierdzie. Boga, który chce dobrze dla człowieka, który chce jego szczęścia, który jest tak mocno, jak powiedziałem wcześniej, zaangażowany w nasze zbawienie. To pierwsza historia i pierwsza roślina, ale w Ewangelii jest mowa o innej roślinie, równie ciekawej i jeszcze bardziej symbolicznej. Mianowicie Chrystus opowiada przypowieść o drzewie figowym. Drzewo figowe jest dość popularne w całej Palestynie. Istnieje wiele różnych gatunków. Jest to drzewo wieloletnie. Po raz pierwszy zaczyna owocować po 5 latach, a może tak owocować przez 50 albo nawet i 80 lat. A więc urobek, dochód z niego może być ogromny. Czasami daje nawet do 100 kg owocu na rok. Jest drzewem dwupiennym, to znaczy jest męskie i żeńskie. Męskie rodzi tylko zimą, niesmaczne i niejadalne owoce, tak zwane kozie, a to żeńskie potrafi owocować nawet 2 razy, niektórzy twierdzą, że i 3. I daje przepyszne, bardzo smaczne, kaloryczne, słodkie owoce podobne do gruszki. My je znamy tylko z supermarketów w postaci kandyzowanej, ale proszę sobie wyobrazić, jak to musi smakować i wyglądać tam, w krainie, która jest no, taka trudna dla roślin. Akurat to drzewo sobie świetnie radzi i z wodą, i ze wszystkimi innymi warunkami i świetnie rodzi. Ale wiemy, że akurat to, o którym Jezus mówi, rodzić nie chciało. 5 lat oczekiwania na pierwsze owoce, później jeszcze 3 lata takiej karencji wynikającej z prawa mojżeszowego, że te pierwsze 3 lata nie powinny być konsumowane. I ten czas już mija, przychodzi właściciel i mówi, co jest? Dlaczego nie ma owoców na tym drzewie? Przecież wszystkie warunki są spełnione. Przecież to jest winnica, a winnica jest nawodniona i zadbana. Co się dzieje? I mówi, chcę to wyciąć. Ale oto wstawia się ogrodnik i mówi, dajmy jeszcze szansę. Obłóżmy nawozem, okopmy i dajmy jeszcze szansę. To drzewo, bracia i siostry, z jednej strony jest symbolem obfitości i tej słodkości. Jest taki obraz rabinów siedzących pod drzewem figowym, studiujących prawo. Jest też więc symbolem właśnie takiego poznania Pana Boga, jego woli zawartej w Słowie Bożym. Ale z drugiej strony jest też symbolem nieurodzaju, symbolem jakiegoś oporu i zamknięcia się w sobie. Pamiętacie z pewnością, że jest taka scena w innym miejscu opisana, kiedy Jezus podchodzi do drzewa, które wcale nie musiało mieć owoców i przeklina je, dlatego że nie ma owoców. To ma wyraz symboliczny, bo później pójdzie do świątyni i będzie ją oczyszczał, wypędzał handlujących ze świątyni. To oznacza, że ten naród wybrany, który został taką życzliwością obdarzony przez Pana Boga, jest bezowocny, nie przynosi owoców nawrócenia i dlatego zostaje przeklęty, będzie wycięty. Przypominają się też słowa świętego Jana Chrzciciela, które czytamy w Adwencie, w których ostrzegał, i już siekiera do korzenia drzewa jest przyłożona. I oto to się tutaj dokonuje. Dokonuje się swego rodzaju sąd, chociaż Pan Bóg w tym wszystkim jawi się nam nie jako sędzia przede wszystkim, ale jako miłosierny Ojciec. Jezus, czyli ogrodnik, to jest ten, który się wstawia za nami, który chce dla nas dobra, który daje nam jeszcze jedną szansę. Nawróć się, przynieś owoce, owoce dobra. Ale jakby co do zasady, co do sprawiedliwości, musi być też sąd, musi być też rozliczenie. I to właśnie próbuje nam przekazać ta właśnie ta właśnie przypowieść. To, co jest dość ciekawe też, jeśli chodzi o szczegóły tego słowa. Ogrodnik, czyli Jezus mówi, obłożę nawozem, okopię. Co to jest nawóz, proszę Państwa? Nawóz, oczywiście nie te sztuczne, które dzisiaj siejemy, sypiemy na pola, ale te naturalne, to jest jakiś kompost, to jest jakiś obornik, czyli to jest coś, co się rozkłada. I to jest też symbol naszego życia, że może przyjść coś, co cię rozłoży na łopatki, może to będzie ciężka choroba, nie daj Boże. Może coś innego, z czym sobie nie poradzisz, coś, co cię ukrzyżuje, to wszystkie przeciwności, które będziesz mocno przeżywał, ale które ostatecznie mogą się okazać błogosławieństwem. Bo to właśnie, co uważamy za zło, za gnój tego życia, za ten obornik, za ten nawóz, może przynieść wspaniałe owoce nawrócenia. Może sprawić, że się opamiętamy, że dokonamy refleksji nad swoim życiem i zmienimy to życie. Przyniesiemy wreszcie owoc. Zobaczmy, jaki jest punkt wyjścia tej dzisiejszej Ewangelii. Do Jezusa przychodzą Żydzi i mówią o dwóch sensacyjnych, tragicznych wydarzeniach z tamtych czasów. Jedno wydarzenie to jest rzeź Galilejczyków na dziedzińcu świątynnym. Przyszli Żydzi z Galilei, prawdopodobnie na święto Paschy, i składali ofiary. Składali ofiary Bogu, ofiary krwawe. Dla Żyda krew jest święta. Krew to życie. A tu słyszymy, że nie dość, że ich Piłat, czyli okupant rzymski, zamordował, to zrobił to na świątynnym dziedzińcu, czyli dochodzi tutaj jeszcze oprócz tego nie tylko do masakry, ale do profanacji, i jeszcze zmieszał ich krew z krwią ich ofiar. Co tam się wydarzyło? Oni musieli być wstrząśnięci. To była jakaś tragedia, o której ówczesny świat mówił. Nie było telewizji, ale mówił. I przyszli do Chrystusa z zapytaniem, co on na to? Co on o tym wszystkim myśli? I druga jeszcze historia, także tragiczna, która się wydarzyła w dzielnicy Jerozolimy, Siloe, to tam, gdzie była sadzawka, gdzie dokonywały się rytualne obmycia, gdzie dokonywały się uzdrowienia. Ale obok stała wieża, prawdopodobnie był to spichlerz, ponieważ być może konstrukcyjnie był źle ustawiony, a może to, nie wiem, teren sejsmiczny, tego trudno tutaj powiedzieć, o tym trudno tutaj powiedzieć, ale tak czy inaczej zawaliła się i też doszło do śmierci wielu mieszkańców Jerozolimy. I oni także tym byli wstrząśnięci. I jaka jest interpretacja tych faktów w głowach Żydów? To była kara za grzechy. To była kara za grzechy. To ich spotkało, bo to była kara za grzechy. Czy my tak nie mówimy? Ja przed chwilą mówiłem o sensie symbolicznym nawozu. Po co to wszystko? Po co te trudności, przeciwności? Że to może być błogosławieństwo. Że to może dać wzrost. A jak my interpretujemy nieszczęścia w naszym życiu? To, co obserwujemy w telewizji, to, co się dzieje. Słyszeliście, 120 chrześcijan w Nigerii zamordowanych. Media, a może nie słyszeliście, bo media o tym milczą. We Francji ksiądz, czy tam w Kanadzie. We Francji jakiś chrześcijanin w dzielnicy arabskiej zamordowany. To się dzieje. I to są wydarzenia, które nas poruszają, którym jesteśmy wstrząśnięci. A jeśli to się dzieje w naszej społeczności lokalnej, albo nie daj Boże w rodzinie, to tym bardziej jesteśmy wstrząśnięci. Ale często przychodzi nam do głowy taka interpretacja, że tak się stało, bo to jest kara za grzechy. A Jezus przekreśla tę interpretację i mówi, źle myślicie. I kiedy opowiada tę przypowieść o nieurodzajnym drzewie figowym, które nie przynosi owocu, to chce powiedzieć zupełnie coś innego. To jest impuls do nawrócenia. To jest zaproszenie, żebyś się opamiętał. To jest motywacja, żebyś się zatrzymał i przemyślał swoje życie, bo ono jest kruche. Kiedyś się zakończy. Tym, który jest właścicielem winnicy i tego drzewa i wszystkiego na świecie jest Bóg. On nam daje szansę. On jest życzliwy. On mówi, wyprowadzę cię z twojej niewoli, z twojego Egiptu, z tego, co cię ciemięży. Tylko, że czasami my, jak Żydzi, cebulę wolimy niż relację z Bogiem. Ale Bóg jest w tym wszystkim życzliwy. I widać to też w postawie ogrodnika, czyli Syna Bożego. Jeszcze rok, jeszcze ci dam szansę. Ten rok na skalę tych lat 5 czy 8 z tą karencją do owocowania, to jest jednak dużo. Nie wiesz, ile jeszcze ci zostało życia. Te treści eschatologiczne, one wciąż są aktualne. To nie tylko w Adwencie, nie tylko przy pogrzebie kogoś bliskiego. To jest cały czas aktualne. Jeśli już cię nic nie poruszy, to niech cię poruszą tragedie, które widzisz dookoła, albo ta właśnie prawda o kruchości twojego życia. I tylko tak, w ten właśnie sposób należy interpretować te wydarzenia i to, co się dzieje. Nie wiem, czym ostatnio byłaś wstrząśnięta w swoim życiu. Jakimś nieszczęściem, jakąś niesprawiedliwością, jakimś tragicznym końcem. Jeśli byłeś, to bardzo dobrze. ale wyprowadź z tego jakieś wnioski dla siebie, że twoje życie także się skończy i dlatego Pan Bóg cię wzywa do nawrócenia przez różne sytuacje. To święty Paweł też wspominał, mówiąc o historii zbawienia, mówi o tym, co się wydarzyło. Ta Ewangelia Łukaszowa jest poprzedzona taką mową na temat znaków czasu. Są różne znaki czasu. Pewnego rodzaju znakiem czasu jest też to, co się dzieje dzisiaj w Polsce. To, co obserwujemy, co tej wiosny przychodzi do nas jako doświadczenia trudne. Będę o tym mówił, dlatego że jedną z interpretacji, wracając jeszcze do gorącego krzewu, jaką proponuje nam ksiądz Carlos Damalio z Leukatechumenatu, jest taka interpretacja. Ten krzew gorący to jest symbol Kościoła, który się pali, ale nie spala. Jest wciąż podpalany przez różne ideologie i różnych ludzi, ale się nie spala, bo jest Boży. Bo jak Chrystus powiedział, bramy piekielne go nie przemogą. I tej wiosny ktoś znowu chce podpalić Kościół, występując z programem, którego założenia są następujące. Po pierwsze, walka z Kościołem, skrajny antyklerykalizm i wołanie o świeckie państwo, tak jakby tego państwa nie było świeckiego, przecież jest. My mamy być rzeczywiście jak ten gorący krzew, my jako Kościół, nie instytucja i nie hierarchia, ale my jako wspólnota, to znaczy mamy płonąć gorliwością i mamy płonąć ogniem, mocą, darami Ducha Świętego. Dlaczego się nie zapalamy na taką sytuację? Dlaczego siedzimy spokojnie? Dlaczego milczą wszyscy od góry aż po sam dół? Więcej, dlaczego biegną za tymi demagogami, którzy proponują nam szatańskie rozwiązania? Dlaczego nie płoniemy z gorliwości, mówiąc, nie może tak być w naszym katolickim kraju, w świecie, który został zbudowany na cywilizacji, cała cywilizacja zachodnia została zbudowana na chrześcijaństwie. Dlaczego występują tacy ludzie i gorszą, i mówią straszne rzeczy? Dlaczego nie płoniesz? Dlaczego nie wydajesz owocu? To zdaje się dzisiaj mówić Chrystus. Siekiera do korzenia jest przyłożona. Bóg jest cierpliwy. Daje ci kolejną szansę, dalej kolejne ostrzeżenie. Zobacz, ile się dzieje zła wokół ciebie. Niech cię to motywuje do nawrócenia, do przemiany myślenia. Bo dzisiaj święty Paweł też we wspaniały sposób mówi o takim rodzaju grzechu, który jest bardzo niebezpieczny, a który towarzyszył Żydom podczas wychodzenia z niewoli egipskiej. Ten grzech nazywa się szemranie. Na czym to polega? On jest pewnie przejawem takiego właśnie stylu życia na kształt tego drzewa figowego, które jest nieurodzajne. To jest życie dla siebie, to jest życie egoisty, to jest taka pustka duchowa, to jest bezpłodność, bezowocność, bezproduktywność, to jest święty spokój, to jest patrzenie biernie na to wszystko, co się dzieje. I szemranie do tego jeszcze. Szemranie na Boga, szemranie na Kościół, szemranie na księży, ciągłe niezadowolenie, ciągły brak aktywności i tylko narzekanie. To o takich grzechach mówi dzisiaj święty Paweł, a na koniec ostrzega nas. Ten, komu się zdaje, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Bracia i siostry, dobrze, że to słowo jest przed rekolekcjami. Niech ono nas wzywa do tego, byśmy podjęli trud nawrócenia. Żebyśmy wydali owoce tego nawrócenia, owoce naszego życia w postaci dobra, miłości, pokory, prawdy, ale też owoce nawrócenia. A życie nawróconego człowieka jest o 180 stopni zwrócone wobec życia grzesznika. To jest efekt, który jest trwały i to jest efekt, który się przejawia. To widać na twarzy, to widać w słowach, w naszej mentalności i w tym, co my wypowiadamy na zewnątrz. To jest takie życie, które już zupełnie inaczej wartościuje i które zaczyna dostrzegać to, czego do tej pory nie dostrzegało. I zaczyna uczyć się miłości, bo doświadczywszy tej wielkiej miłości Pana Boga, która się przejawia w Jego miłosierdziu, w Jego ciągłym dawaniu szansy, w Jego byciu najcierpliwszym na świecie, uczy nas miłości, byśmy za tą miłością pobiegli i sami tę miłość innym okazywali. Amen.